trochę już mam dość, nie wiem, żeby to źle nie zabrzmiało, ale tego siedzenia w domu przez 2 tygodnie. Fajny czas, miło, ale gdzieś część mnie mi mówi, pora ruszać. Już, no pora ruszać wreszcie i zacząć kolejne rzeczy zmieniać i działać i robić też dla Boga kolejne rzeczy. Tydzień temu słuchaliśmy kazania Marka Klega, który też w kontekście tych postanowień noworocznych mówił o wielu rzeczach i wielu zasadach, które powinniśmy przestrzegać w nowym roku naszym 2020. Właściwie każde kazanie, a było ich w 2019 roku ile? 52. Dziękuję bardzo. 52, żeby się nagrało. Też zawierało przynajmniej jedno albo dwa polecenia, żeby znowu coś robić i znowu coś ruszać. A więc mamy mnóstwo rzeczy do zrobienia. Dzisiaj jeszcze moje kazanie jest o tym troszeczkę, a co kiedy upadniemy, a co kiedy przychodzi trudność, przychodzi zniechęcenie. Trochę dzisiaj o podnoszeniu, trochę o priorytetach w naszym życiu i w naszej służbie. Będziemy mówić z księgi proroka, który był, rzekłbym to troszeczkę w cudzysłowie, najskuteczniejszym. To znaczy najszybciej ludzie zareagowali, od kiedy wypowiedział proroctwo i zwrócił się do nich w jakiejś sprawie w imieniu Boga. Wiecie, który taki był? Nie Jonasz. Najskuteczniejszy był Ageusz. Właściwie jest to księga, są tam 4 proroctwa, wszystko się spina w 4 miesiącach, opisane co do daty. Każde proroctwo jest wymienione z konkretną datą. I dzisiaj z księgi Ageusza. Najpierw trochę kontekst. No, dobra wiadomość jest oczywiście taka, że jest to bardzo krótka księga, ma 2 rozdziały, więc machniemy to dzisiaj bezboleśnie. Ageusz jest jednym z proroków mniejszych, to znaczy tych, którzy, to nie dlatego, że był mniejszy albo że miał mniejszą wagę, no niemniej jednak przez ówczesnych teologów został do tej grupy zakwalifikowanych, którzy swoją służbę prowadzili tuż przed powstaniem Nowego Testamentu, na końcu Starego Testamentu. Mamy niewolę babilońską. Izrael jest w niewoli babilońskiej 70 lat i Bóg porusza serce króla babilońskiego Cyrusa, który pozwala Izraelitom wrócić do Jerozolimy. Niewielu ich reaguje na to polecenie, na tą okazję. Około 50 tysięcy ludzi, 50 tysięcy Izraelitów wraca do Jerozolimy. Pierwsze, co zaczynają robić, to budują świątynię. Podbudowują świątynię, z której nic nie pozostało. Zaczynają mieć regularne nabożeństwa, zaczynają mieć spotkania, wytyczają fundamenty nowej świątyni. Mija 18 lat, kiedy pierwsza grupa 50 tysięcy wróciła do Jerozolimy. I wtedy następuje zniechęcenie. Powstają pierwsze trudy. Do odbudowy świątyni wtrącają się Samarytanie i ludy, które też tam mieszkały wtedy w Jerozolimie, które też ten rejon zamieszkiwały. Izraelici nie pozwalają, żeby ktoś inny wtrącał im się do budowy świątyni. Dochodzi do nieporozumień i następuje nawet dekret, który, który powoduje zatrzymanie budowy świątyni. Tym bardziej Izraelici zaczynają być zniechęceni. Nic im zaczyna nie wychodzić. Mają coraz trudniej z jedzeniem, mają coraz trudniej w swoich biznesach, mają coraz trudniej z odbudową świątyni. Wtedy Izraelici zaczynają zajmować się swoimi sprawami. Mówią, no to nie za bardzo nam wyszło, to chociaż zajmijmy się swoimi sprawami. Zaczynają wokoło swoich spraw się krzątać. Ale i tam też mają niepowodzenia. Przewodniczy Izraelitom wtedy Zorobabel, to jest namiestnik żydowski z pokolenia Judy, książę. On to właśnie tą pierwszą grupę 50 tysięcy przyprowadził do Jerozolimy i on rozpoczął ten cały proces odbudowy. Jozue wtedy jest arcykapłanem. I do tych dwóch osób oraz do całego Izraela Bóg posyła Ageusza. Właśnie w tym momencie zniechęcenia, po 18 latach budowy świątyni, czy początku budowy świątyni, w tym okresie zniechęcenia, na arenę wkracza Ageusz. I cóż Ageusz ma do powiedzenia? Jeśli możemy, spróbujmy tą księgę przeczytać w czterech takich mniejszych częściach. Jeszcze ważna sprawa jest właśnie datowanie. Zauważcie, nawet pierwszy werset pierwszego rozdziału tej księgi zaczyna się w drugim roku króla Dariusza, w szóstym miesiącu, pierwszego dnia. A więc dzisiaj byśmy powiedzieli pierwszy 06. Ageusz wypowiada pierwsze słowa do Izraela. I czytamy tak. W drugim roku króla Dariusza, w szóstym miesiącu, pierwszego dnia tegoż miesiąca, doszło przez proroka Ageusza do Zorobabela, syna Szealtiela, namiestnika Judei, i do arcykapłana Jozuego, syna Jehosadaka, słowo Pana tej treści. Tak mówi Pan zastępów. Lud ten mówi, jeszcze nie nadszedł czas odbudowy domu Pana. Wtedy doszło przez proroka Ageusza słowo Pana tej treści. Czy już czas dla was na to, abyście mieszkali w domach wykładanych tafelkami, podczas gdy dom Pana leży w gruzach? Otóż teraz tak mówi Pan zastępów. Zważcie, jak się wam powodzi. Siejecie wiele, lecz mało zbieracie. Jecie, lecz nie dosyta. Pijecie, lecz nie gasicie pragnienia. Ubieracie się, lecz nikt nie czuje ciepła. A kto pracuje, by zarobić, pracuje dla dziurawego worka. Tak mówi Pan zastępów. Zważcie, jak się wam powodzi. Idźcie w góry, sprowadźcie drzewo i budujcie dom, a upodobam go sobie i ukażę się w nim w chwale, mówi Pan. Liczyliście na wiele, lecz oto jest mało, a gdy to przynieśliście do domu, zdmuchnąłem to. Dlaczego? Mówi Pan zastępów. Z powodu mojego domu, który leży w gruzach, podczas gdy każdy z was gorliwie krząta się koło własnego domu. Dlatego niebo zatrzymało swoją rosę nad wami, a ziemia zatrzymała swoje plony. Sprowadziłem też posuchę na kraj i na góry, na zboże, na moszcz i oliwę, na wszystko, co ziemia wydaje, na ludzi i bydło i na wszelką pracę rąk. Wtedy Zorobabel, syn Szealtiela, i arcykapłan Jozue, syn Jehosadaka, oraz cała reszta ludu wysłuchali głosu Pana, swojego Boga, i słów proroka Ageusza, gdyż to Pan, ich Bóg, go posłał. I lud przejął się lękiem przed Panem. Ageusz zaś, poseł Pana, pełniąc poselstwo Pana, tak mówił do ludu. Jam jest z wami, mówi Pan. Wtedy Pan poruszył ducha Zerobabela, syna Szealtiela, namiestnika Judei, ducha arcykapłana Jozuego, syna Jehosadaka i ducha całej reszty ludu. Także przyszli i podjęli pracę koło domu Pana zastępów swojego Boga. Kiedy się to stało? Dnia 24 miesiąca 6 w drugim roku króla Dariusza. I to jest pierwsza część. Ile czasu im zajęło od tego, kiedy usłuchali, kiedy wysłuchali do momentu, w którym zaczęli działać? 24 dni. 24 dni i ruszyli z miejsca. Co się dzieje w tym fragmencie, który czytamy? Pierwsza rzecz, którą widzimy, to jest to, iż przyszło zniechęcenie na Izraela, który miał wykonać polecenie Boga. I zaczynali wstrzymywać swoją pracę nad świątynią. Zaczynają też szukać wymówek, szukać argumentów, stwierdzać, pewnie to jeszcze nie jest ta pora, żebyśmy się tym zajęli. Jeszcze nie nadszedł ten czas, jak czytamy w piśmie. Zważcie, jak się wam powodzi, mówi na to Bóg. Dlaczego wam się tak słabo powodzi, mówi Bóg? Poszliście w swoje rzeczy i zaczęliście działać w obrębie swoich spraw. I nawet w tych sprawach, którymi się zajmujecie, nie macie powodzenia. Bóg mówi, bo ja to wstrzymałem. Bo nie macie właściwych priorytetów. Bo zajmujecie się swoimi sprawami, a nie wykonywaniem tego, co ja jako Bóg polecam wam do wykonania. Ustawcie właściwie priorytety, mówi Bóg. Najpierw świątynia, później swoje mieszkania wyłożone kafelkami. Na koniec Bóg mówi, i będę z wami, jeśli wyruszycie, jeśli znowu weźmiecie się za tą pracę, jeżeli znajdziecie zachętę i czy właściwie posłuchacie mojej zachęty, pójdziecie po to drewno i zaczniecie tą świątynię budować, Bóg mówi, ja będę z wami. I razem to zrobimy i razem ją skończymy. Dlaczego? Bo Bóg sobie to upodobał. Bóg mówi, zajmijcie się moimi sprawami, a ja zajmę się waszymi sprawami. Taka jest właściwa kolejność. Zresztą przez całą tą księgę będzie przewijał się ten wątek. Jesteś jakby nawet wróblami na dachu się zajmuje. Wami też się zatroszczę. Nie musicie biegać w obrębie swoich spraw. Zajmijcie się moimi sprawami, a ja zajmę się waszymi. Słowo było tak mocne, tak trafione, w serca, że po 24 dniach cały lud wraz z namiestnikiem i z arcykapłanem Jozuem ruszyli i zaczęli odbudowywać świątynię. Mija niecały miesiąc. Bez 3 dni, o ile dobrze pamiętam. Mamy 21.07 i Aggeusz wypowiada drugie swoje słowo w imieniu Boga. W siódmym miesiącu, 21 dnia, doszło proroka Aggeusza słowo Pana tej treści. Mów do Zorobabela, syna Szeatiela, namiestnika Judei i arcykapłana Jozuego, syna Jehosadaka i do całej reszty ludu. Czy pozostał jeszcze wśród was ktoś, kto widział ten dom w jego dawnej chwale? Aggeusz odnosi się do tej świątyni, która była pierwszą. Czy jest jeszcze wśród was ktoś taki? Kto to widział? A jaki się wam dziś przedstawia ten dom? Czy to, co tu jest, nie wygląda w waszych oczach jak nic? Lecz teraz bądź mężny, Zorobabelu, mówi Pan. Bądź mężny, arcykapłanie Jozue, synu Jehosadaka. Bądź mężny, cały ludu kraju, mówi Pan. Do dzieła! Bo ja jestem z wami, mówi Pan zastępów. Zgodnie z obietnicą, którą wam dałem, gdy wychodziliście z Egiptu, mój duch jest stale wśród was. Nie bójcie się. Gdyż tak mówi Pan zastępów. Jeszcze raz, za małą chwilkę, poruszę niebiosa i ziemię, morze i ląd stały. Poruszę wszystkie narody tak, że napłyną kosztowności wszystkich narodów i napełnił ten dom chwałą, mówi Pan zastępów. Moje jest srebro i moje jest złoto, mówi Pan zastępów. Przyszła chwała tego domu będzie większa niż dawna, mówi Pan zastępów. I miejsce to obdarzę pokojem, mówi Pan zastępów. Niecały miesiąc po tym, jak ruszyli do budowy tej świątyni, powtórnej budowy tej świątyni, następuje święto namiotów. Następuje też dziękowanie Bogu za plony, które dostają. Ale te plony nie są duże, bo jeszcze nie za wiele wyrosło. 21 dni po rozpoczęciu ponownym odbudowy świątyni jeszcze niewiele jest. Izraelici znowu zaczynają oglądać się do tyłu. Zaczynają patrzeć i wzdychać. Mówić, o, kiedyś to było. Kiedyś to mieliśmy tą świątynię taką piękną. No przecież nawet po fundamentach widać, że ta teraz to jest taka o połowę mniejsza. Tam to było dopiero. Było złoto, było srebro. Było najdroższe drzewo. A ileż ludu się tam zgromadzało. Ile ludzi mieliśmy na nabożeństwach, ile grup domowych mieliśmy. Ile mieliśmy tego wszystkiego, jak to kiedyś wszystko działało i funkcjonowało. A dzisiaj co my tutaj mamy? Niewielu nas. Ta świątynia też, nawet jak powstanie, to taka malutka. A skąd my weźmiemy w ogóle to złoto i to srebro? Z czego my to wszystko zbudujemy? Przecież ona nie będzie tak lśniła. I zaczynają narzekać. Następuje przygnębienie. Ale co im odpowiada Bóg? Tu już nie ma wielkiego motywowania dodatkowego. Bóg mówi wprost. Do dzieła! Się nie oglądajcie do tyłu. Idźcie do przodu, do dzieła, bo jestem z wami. I pamiętajcie, bo już to wam raz powiedziałem. Tą, którą teraz budujecie, będzie w jeszcze większej chwale niż ta, o której wspominacie. Bo budujemy ją razem. Bo ja za tym stoję i bo ja was posłałem, żebyście to wykonali. Będzie to wielka, piękna świątynia. Zauważcie, ile razy w tym krótkim fragmencie jest powiedziane: mówi Pan zastępów. Co chwila potwierdza to Bóg, to ja to powiedziałem. Przyszła chwała tego domu będzie większa niż dawna. Ja to powiedziałem, mówi Bóg. I miejsce to obdarzę pokojem. Ja to powiedziałem, mówi Bóg. Tak wygląda współpraca z Bogiem, który za nami stoi. Mija kolejne dwa miesiące. Mijają kolejne dwa miesiące. Mamy 24.09. Ageusz znowu wypowiada proroctwo. Dnia 24, 9 miesiąca, w drugim roku Dariusza doszło proroka Ageusza słowo Pana tej treści. Tak mówi Pan zastępów. Zapytaj kapłanów o orzeczenie w takiej sprawie. Gdy ktoś niesie poświęcone mięso w podołku swojej szaty i dotknie swoim podołkiem chleba albo gotowanej potrawy, albo wina, albo oliwy, albo jakiegokolwiek pokarmu, to czy ten staje się wtedy poświęcony? Kapłani odpowiedzieli, mówiąc: nie. Wtedy Ageusz zapytał i rzekł: gdy ktoś stał się nieczysty wskutek dotknięcia zwłok i dotknie którejś z tych rzeczy, to czy staje się ona nieczysta? Na to odpowiedzieli kapłani, mówiąc: no, staje się nieczystą. Wtedy odezwał się Ageusz i rzekł: tak to jest i z tymi ludźmi, tak to jest i z tym narodem w moich oczach, mówi Pan, i także z wszelkim dziełem ich rąk. Cokolwiek oni ofiarują, będzie nieczyste. Otóż teraz zwróćcie uwagę na czas obecny i przeszły, zanim położono kamień na kamieniu w świątyni Pana, jak wam się powodziło. Gdy ktoś przyszedł do kupy zboża z 20 ef, było ich tylko 10. Gdy ktoś przyszedł do prasy winnej, aby naczerpać 50 wiader wina, było ich zaledwie 20. Smagałem posuchą, rdzą i gradem plony całej waszej pracy. A jednak nie nawróciliście się do mnie, mówi Pan. Zwróćcie uwagę na czas obecny i przeszły. Od 24 dnia 9 miesiąca, to znaczy od dnia, gdy położono kamień węgielny pod świątynią Pana, zważcie, czy brakuje wam jeszcze nasienia w spichrzu i czy krzew winny, drzewo figowe, drzewo granatu lub drzewo oliwne nie wydają nadal owocu. Od dnia dzisiejszego ja będę wam błogosławił. Przyczyna, skutek. Jak będziecie robić tak, jak wam każę, będzie się działo tak, jak wam mówię. Jak będziecie dbać o moją świątynię, będę wam błogosławił w waszym życiu. Nawet jak zasadzicie mało, to wyrośnie dużo. Nawet jak wcześniej nie zasadziliście jeszcze do końca, nawet jak nie zrobiliście wszystkiego dokładnie, nie zaplanowaliście, nie przemyśleliście wszystkiego, nawet jeśli myślicie: kurczę, za mało tego wszystkiego, za mało nad tym popracowałem, bo nie miałem czasu, ja i tak przyłożę do tego rękę, mówi Bóg, i z tego wyrośnie owoc, którym będziecie zadowoleni. Wcześniej, mówi Bóg, nie zajmowaliście się moimi sprawami i źle wam się wiodło. Teraz, mówi Bóg, zajmijcie się moimi sprawami, a ja zajmę się waszymi. tutaj małe wtrącenie. Pamiętacie z Księgi Koheleta taki obraz, w którym mamy człowieka, który wyszedł na rynek, usiadł i obserwował ludzi, obserwował, co się dzieje. I mówi, dziwny jest trochę ten świat, że tutaj mam człowieka, który służy Bogu, wiernie wykonuje to, co Bóg mu każe, i jego dziecko zachorowało i zmarło. I jego dom wziął i się spalił. No to nawet ładne. A tu mam z drugiej strony człowieka, który bluźni Bogu, pije, bije swoją żonę i rodzi mu się dziecko po dziecku i wszystkie są zdrowe. Gdzie jest sprawiedliwość? No przecież ten robi wszystko, co Bóg mu każe. Wykonuje te polecenia. A jednak Kohelet pisze dalej, czasami jesteśmy łapani jak ryby w sidła, jak ptaki w pułapkę. Nie wiemy dlaczego. Robimy, co trzeba, a nie zawsze mamy powodzenie. Ważne, byśmy pamiętali, to jest mądrość Księgi Koheleta, że żyjemy w obliczu suwerennego Boga. Suwerennego, co oznacza, to nie jest lampa Aladyna i to nie jest mimo wszystko, dlatego teraz o tym mówię, prosta, zwykła przyczynowo-skutkowość. Tak będziecie robić i to, co sobie później zaplanujecie, to zawsze tak będzie. Macie żyć według tej zasady, ale Bóg jest suwerenny, bo nie wiemy, co jest dla nas dobre. Nie wiemy, co będzie za zakrętem, nie wiemy, co będzie za wzgórzem. Dlatego nie chcę teraz głosić, a właściwie wręcz nawet chciałbym przestrzec przed taką teologią sukcesu, teologią prostej, zwykłej, przyczynowo-skutkowości życia z taką lampą Aladyna, że zawsze się wszystko spełni. Ale pewne jest jedno. Jak ruszymy za Bogiem, jak będziemy dbać o Jego sprawy, będziemy w Jego nurcie. Nie wiem, jak nam się będzie powodziło, ale będzie tak, jak Bóg będzie chciał dla nas najlepiej. I to jest nasze szczęście. I to jest nasza radość. Bo nie wiemy, co jest najlepsze dla naszych spraw. A właściwie kto? A właściwie mam nadzieję, że wiemy, kto wie najlepiej, co dla naszych spraw jest najlepsze. Bóg wie najlepiej. I tego się trzymajmy. Tego samego dnia, 24.09, Ageusz pewnie trochę odpoczął przed tym, po tym jednym proroctwie i jeszcze powiedział jedno, krótkie, na koniec. Powiedział do Zorobabela, do księcia Judei. I powtórnie doszło Ageusza słowo Pana 24 dnia tego miesiąca. Tak powiedz Zorobabelowi, namiestnikowi Judei. Poruszę niebiosa i ziemię. Upadną trony królestw i zniszczę moc królestw pogańskich. Obalę rydwany i jeźdźców, także padną Rumak i ich jeźdźcy. Jeden od miecza drugiego. W owym dniu, mówi Pan zastępów, wezmę cię sługo mój Zorobabelu, synu Szeatiela, mówi Pan, i uczynię cię swoim sygnetem, gdyż wybrałem cię, mówi Pan zastępów. Jest to osobista zachęta dla Zorobabela, dla lidera, dla tego, który im przewodził. Potwierdzenie, że został wybrany. potwierdzenie, że jest z rodu Judy, że jest od Dawida, że z jego rodem dalej będą się działy wielkie rzeczy. I Bóg ma plan dla niego i dla jego potomstwa. Powiedział też mu Bóg: będę w Izraelu budował twój autorytet. Będę stał przy tobie i w rzeczach, które robisz, będę potwierdzał to swoją mocą, by budować twój autorytet, byś przewodził Izraelowi. Oto cała księga Geusza. Daliśmy radę, szybko ją przeszliśmy. Co Bóg do nas mówi dzisiaj poprzez tą księgę, poprzez historię Ageusza? To jest pierwsze pytanie. Drugie. O jaką świątynię chodzi nam dzisiaj? O tą. Jak to zastosować? Co ja mogę zrobić od dzisiaj? I co my jako wspólnota możemy zrobić? Czego powinniśmy jako wspólnota się nauczyć z tej historii? Pierwsza sprawa. Czym była, jaką rolę spełniała świątynia w Starym Testamencie? Pierwsza rzecz, był to Dom Boży. Miejsce, gdzie, jak mówi Pismo, czasowo przebywał Bóg. Było to też miejsce, które Bóg wybrał, aby go tam czczono. Aby tam oddawano mu chwałę i cześć. Było to też miejsce, w którym można było rozmawiać z Bogiem. Było to też miejsce składania ofiar. Jeżeli ktoś zgrzeszył, przychodził stosownie do wielkości grzechu z odpowiednim zwierzęciem i tą ofiarę tam składał. Było to też miejsce przebywania i budowania wspólnoty Izraela. Było to też miejsce nauczania i miejsce rozwoju. Było to też miejsce, w którym służyli kapłani, którzy mieli dostęp jako pośrednicy do Boga. I poprzez kapłanów lud Izraela miał dostęp do Boga. Czym dzisiaj jest świątynia? Jak możemy ją dzisiaj budować? Jak możemy o nią się dzisiaj troszczyć? Czym ona jest? Bóg przebywa wszędzie. Ale chyba najważniejsza rzecz, o której wszyscy wiemy, my jesteśmy świątynią Ducha Świętego. Każdy z nas jest świątynią Ducha Świętego, którą powinien dbać i budować. A jak upadnie, to troszczyć się o nią i walczyć o nią. I ją podnosić, żeby świeciła i żeby była przykładem. Boga mamy czcić w duchu i w prawdzie. Nie musi to być ta świątynia, to miejsce. Nie mówimy dzisiaj o żadnych budynkach. Dobrze, że Bóg nam je daje, że mamy gdzie się spotykać. Ale nie o tych świątyniach tutaj mówimy. Gdzie dwaj, trzej spotykają się w imieniu moim, tam jestem pośród nich. Jak często spotykamy się w dwaj, w trzech, w czterech, w pięciu, w grupie domowej, na grupie modlitewnej. Tam jest Bóg, tam tworzymy świątynię. Tam powinniśmy o nią walczyć. W duchu i w prawdzie. Nasza wspólnota, o której mówimy, nasza tutaj, którą jesteśmy w tej grupie, razem jesteśmy świątynią. Gdziekolwiek będziemy, w tym miejscu, w jakimkolwiek innym, To jest świątynia, o którą powinniśmy walczyć. I którą powinniśmy odbudować. I może tutaj powiem po tych przejściach, która ta wspólnota i ta świątynia przeszła duchowo. Powinniśmy stanąć i nie zniechęcać się i walczyć. I nie patrzeć, jak było kiedyś. Ilu mieliśmy pastorów, ile mieliśmy grup, jaki mieliśmy band. Stańcie i działajcie, mówi Bóg. Odbudujcie to. Budujmy świątynię Pana w naszych sercach, na zgromadzonych. Wiernie się spotykając, wiernie służąc Bogu i sobie nawzajem. W świątyni służyli kapłani. Kto jest dzisiaj kapłanem, kto ma dostęp do Boga? No my. Każdy z nas mamy dostęp przez Chrystusa. Bezpośredni dostęp do Boga Ojca. A więc w naszej świątyni każdy z nas ma rolę do odegrania. Jesteśmy kapłanami. Oddanymi służbie Bogu. Na koniec, nie byłbym sobą, jakbym nie dał kilku gotowych, oczywiście z pisma, zastosowań. Pierwsza sprawa. Właściwe priorytety. Myślę, że kiedy czytałem różne komentarze do Księgi Ageusza, to się przebijało zawsze jako pierwsze. Ta księga mówi o właściwych priorytetach. Najpierw służba Bogu. Ale nie mówimy tutaj tylko o służbie w kaplicy, w grupie uwielbienia. Służba Bogu w naszym życiu. Zgodność naszego życia z naszym powołaniem. Może to będzie wyjazd na misję, a może to jest dobre macierzyństwo, a może to jest dobra praca i dobre reprezentowanie tam Boga. Posłuszeństwo Bogu. I tam praca. To jest priorytet. A Bóg zatroszczy się o nasze sprawy. Więc najpierw biegaj wokoło spraw Bożych. W Twoim życiu. Biegajmy. Mnie to też dotyczy. A Bóg pobłogosławi nasze skromne działania i w tej sprawie, która dotyczy Jego spraw i też w sprawach naszych, takich zwykłych, przyziemnych, żebyśmy mieli co jeść, mieli co pić, mieli gdzie mieszkać, mieli pracę. Druga sprawa. Nie zniechęcać się. Nie zniechęcać się. Bo zniechęcenie przyjdzie. Bo będziemy mieć wspomnienia, jak to było kiedyś. Bo niektórzy od nas odstąpią. Bo niektórzy powiedzą trudne nam słowa. Ale pamiętajmy, kto nas powołał, kto nas posłał. W kogo imieniu walczymy. Trzecia rzecz, bardzo istotna, o której jeszcze nie mówiłem. Jeżeli są kłopoty, zacznij naprawę od siebie samego. Kłopoty, które nastąpiły, w których Ageusz wstąpił, to były kłopoty po części, które Izraelici nazywali zewnętrznymi. No bo ich zablokowano, bo był przepis, że niestety nie mogą budować, bo wszyscy wokoło są przeciwko nich. To były argumenty, które oni widzieli. A jednak Ageusz nie mówił, a to idźcie tam, załatwcie coś. Zacznijcie od siebie. Zacznijcie od swojej postawy. względem Boga. Zacznijcie od tego, żebyście ruszyli się i robili. A ja to pobłogosławię, mówi Bóg. A więc zmiany zaczynamy od siebie, od nas, od tego, co my mamy w środku i od naszych motywacji. Bierzmy naukę z przeszłości. To jest ważne. Nie zapominajmy o przeszłości. Ale nie żyjmy przeszłością. Nie patrzmy do tyłu i nie wzdychajmy, jak to było kiedyś. Było, jak było. Cieszmy się tym, co było. Budujmy teraz nowe. To dotyczy zarówno tej wspólnoty, jak i życia każdego z nas, kiedy upadniemy, kiedy porozwala nam się część rzeczy w naszym życiu. Niektórzy wzdychają, mówią, no ciężko. Zresztą każdy z nas ma takie cechy, ja też. Lubimy się zatracać w tym myśleniu, jak to było kiedyś. Ale jednak trzeba się ruszyć do przodu, jak powiedział Aggeusz. Zacznijmy działać. Tak powiedział Bóg przez niego. Współpracujemy z Bogiem. Zróbmy swoje. A Bóg zrobi swoje na 100%. Bo w naszym dziele, które robimy, budując naszą świątynię, w naszym sercu, w tej wspólnocie, w grupie przyjaciół, robiąc cokolwiek w imieniu Boga, z kimkolwiek, z tej czy z innej wspólnoty, współpracujemy z Bogiem. W tym drugim proroctwie najbardziej mi się teraz to właśnie podoba. Bądźmy mężni. Do dzieła, mówi Bóg. Bądźmy mężni i do dzieła. Odważnie współpracujmy z Duchem Świętym, którego mamy, którego świątynią jesteśmy. On zrobi swoje, ale bądźmy mężni i do dzieła. Bóg wyposaża wspólnoty w liderów, to jest też kolejna rzecz. I tym liderom, tych liderów wspiera i wymaga, aby budowali swój autorytet. Liderom, którzy są posłuszni, odważni i wierni Jemu. Takim będzie, jak Zorobabelowi, będzie budował, będzie wspierał go i budował autorytet w grupie, której przewodzi.